Wiemy, że dziś trwa spotkanie w Senacie, debata w Senacie, no i czekamy na to głosowanie w Senacie w sprawie referendum, które miałoby się odbyć 25 października. Jest z nami już obecny pan profesor Jan Szyszko, były minister ochrony środowiska. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie ministrze, no wiemy, że w tym referendum Polacy będą mieli odpowiedzieć na trzy pytania. Tym referendum 25 października, które jeszcze się waży. Po pierwsze, czy są za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy? Po drugie, czy są za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania państwowego gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe? I po trzecie, czy są za zniesieniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego sześciolatków i przywróceniem powszedniego ustawowego obowiązku szkolnego od siódmego roku życia? No tutaj nas szczególnie teraz w tym momencie interesuje to drugie pytanie, tak, związane z lasami państwowymi, ponieważ no, na przykład występujący w imieniu połączonych komisji senackich senator Marek Borowski zaznaczył, że większość konstytucjonalistów uznała, iż pytania proponowane w referendum dotyczą spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa, choć większość ma zastrzeżenia dotyczące rzetelności pytania w sprawie lasów państwowych. Jakby pan się do tego odniósł?
Dziękuję ślicznie, ojcze. No może jednak zacznę od tych dwóch, które dotyczą wieku emerytalnego i utrzymania dotychczasowego obowiązku szkolnego od 7 lat, albo inaczej przywrócenia tego obowiązku od 7 lat. Ja chcę powiedzieć, że te dwie inicjatywy to były inicjatywy społeczne. Zebrano w każdej z nich grubo ponad obowiązującą liczbę, a więc ponad tą 500 tysięcy podpisów. Każda z nich ma jedna ponad milion, druga prawie 2 miliony. I obie te inicjatywy poselskie zakończyły się tym, że po debacie w Sejmie dokonano, większość koalicyjna stwierdziła, że nie chce takiego referendum i uważa, że to referendum nie powinno się odbyć. Ale to trzecie pytanie dotyczące systemu funkcjonowania polskich lasów państwowych, doczekało się zebrania już prawie ponad 2 800 000 podpisów. Pierwsze podpisy zostały złożone 9 maja 2014 roku i było to już grubo ponad 2 miliony podpisów. I do tej pory te pytanie powiązane z drugim niezwykle ważnym pytaniem, a mianowicie o przyszłość polskiej ziemi i polskich lasów po wejściu traktatu akcesyjnego z dniem 1 maja 2016 roku. Chcę przypomnieć, że ta sprawa dotyczy wolnego obrotu ziemią leśną i rolną. A więc te dwa pytania są powiązane i proszę sobie wyobrazić, że to do tej pory nie doczekało się żadnej debaty, natomiast tylko i wyłącznie dzięki inicjatywie pana prezydenta Dudy, dzięki temu, że zgłosił te pytania do Senatu, ta debata w Senacie się odbyła. Czyli w sensie prawnym już czekamy prawie kilkanaście miesięcy czasu na to, żeby pani marszałek obecnie poddała tą inicjatywę społeczną pod debatę w Sejmie i do tej pory ta debata w Sejmie się nie odbyła, mimo tego, że ja jako pełnomocnik obywatelskiej akcji referendalnej wielokrotnie o to proszę i mimo tego, że cały czas zbieramy podpisy i te podpisy są składane sukcesywnie do kancelarii pani marszałek. Nie może się to doczekać jakiejkolwiek debaty w Sejmie. I tutaj to, co ojciec powiedział, oczywiście konstytucjonaliści wyrażają się w sposób różny, a więc sprawa jest z punktu widzenia prawnego, przynajmniej z punktu widzenia prawnego tych konstytucjonalistów, ja bym powiedział, opinie są różne, ale mnie się wydaje, i co do tego jestem święcie przekonany, że konstytucjonaliści nie rozumieją również pytania zadanego, które zostało tam złożone. A pytanie dokładnie brzmi, czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania państwowego gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe. Dlaczego? I ono jest niezwykle konkretne. Tutaj w debacie w Senacie, na której ja uczestniczyłem, siedziałem tam ponad 12 godzin, muszę powiedzieć, że senatorowie, no, również tej koalicji rządzącej, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, również jakby nie chcieli zrozumieć istoty tego pytania. A istota tego pytania dotyczy unikatowej organizacji w skali świata, która stosując zgodnie z konstytucją polską i z kompatybilną z tą konstytucją ustawę o lasach, zasady, których realizacja dzięki właśnie konstytucji i dzięki ustawie o lasach spełnia cele. Takie cele jak zachowanie lasów dla ich korzystnego wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, jak zachowanie bioróżnorodności, jak ochrona gleb, jak ochrona wód powierzchniowych, głębinowych, retencji. I te lasy są dostępne dla człowieka, dla każdego z nas. Możemy zbierać tam grzyby, możemy zbierać jagody. I te lasy jeszcze się samofinansują. Samofinansują, nie tylko, że się samofinansują, to jeszcze płacą podatki jako przedsiębiorstwa na rzecz budżetu. A więc coś, co się nie zdarza w ogóle na świecie, coś, co jest oceniane jako wzór tej koncepcji zrównoważonego rozwoju na świecie, i sam fakt, że w roku 2013 polskie lasy państwowe, jako państwowe gospodarstwo leśne Lasy Państwowe, dostało jedno z największych wyróżnień na szczeblu ONZ-u w zakresie realizacji polityki czy też koncepcji zrównoważonego rozwoju, gdzie podkreślono w uzasadnieniu, że właśnie ta organizacja spełnia w sposób wzorowy dla całego świata, zgodnie z obowiązującym prawem światowym, również o ile będzie czas, to o tym powiemy, prawda? Łączy te cele gospodarcze z celami społecznymi, czyli służy człowiekowi, i również z celami przyrodniczymi. No, ta organizacja, która się samofinansuje, spełnia wszelkie daniny dla społeczeństwa, jeszcze dba o te zasoby przyrodnicze. Tych zasobów przyrodniczych jest coraz więcej. Dba między innymi o gatunki, które tam występują. Polskie Lasy Państwowe to jest pełna gama gatunków dziko żyjących roślin i zwierząt w tym miejscu Europy. A więc no, coś niesamowitego. I tutaj w tej debacie w Senacie muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, że senatorowie jakby nie rozumieją sensu tego pytania. Ci senatorowie z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak również senatorowie niezależni, którzy starają w tej chwili się przypodobać koalicji rządzącej, prawdopodobnie po to, żeby w jakiś sposób istnieć później dalej w polityce, jakby nie rozumieją tego i albo nie chcą zrozumieć i wypaczają sens całego pytania, przechodząc do spraw, które są zupełnie nieważne, a mianowicie są sprawy związane ze sposobem wykorzystywania tych danych, czy też wykonywania tych zasad. I tutaj muszę powiedzieć, proszę ojca, że przeżyłem pewien szok. A mianowicie jak jeden z senatorów zaczął w sposób demagogiczny, a równocześnie ja bym powiedział mało stosunkowo kulturalny, udowadniać, że ci leśnicy, którzy prowadzą tak dobrze tą gospodarkę leśną, którzy są wzorem dla całego świata, zarabiają ogromne pieniądze, prawda? Czyli takie populistyczne hasło. Są lasy państwowe, są bardzo bogate, ale jeszcze przy okazji są bardzo bogate, ale tam się ogromne pieniądze zarabia. Senator Jan Maria Jackowski zadał pytanie dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych. Panie dyrektorze, ile ci leśnicy tak naprawdę zarabiają? Bo tutaj poseł, jeden z posłów niezrzeszonych, powiedział, że zarabiał ogromne krocie. Więc pan dyrektor odpowiedział, podstawową taką zarządza gospodarstwem leśnym jest leśniczy. I ten leśniczy zarabia, szanowni państwo, do ręki dostaje około 4000 zł średnio. Około 4000 zł średnio. Więc to nie jest mało generalnie, ale trzeba zobaczyć, co ten leśniczy wykonuje, jakie, no, czym się opiekuje. Więc taki leśniczy średnio ma około 1500 hektarów lasu do zarządzania i gospodarowania. W tym lesie jest około 300 tysięcy metrów sześciennych drewna o wartości, no, około 60 milionów złotych. A więc tym on się opiekuje i tym zarządza i prowadzi tam gospodarkę na tych 1500 hektarów. A równocześnie, zgodnie z tym, co powiedział dyrektor generalny, nawet mówiąc, że mniej, bo przecież tego drewna przyrasta, on prowadzi odpowiednią gospodarkę drewna, z tego się, powiedzmy, tu mówimy o wartości tylko samego drewna, to o ile by średnio przyrastało, a pan dyrektor nawet mówił, że dwa razy więcej, ale powiedzmy, że sięgniemy do takich literaturowych danych starszych, że przyrasta średnio około 4 metrów sześciennych na hektar, to temu leśniczemu w jego leśnictwie przyrasta średnio, no, drewna za 1 200 000. I porównajmy wtedy tą ogromną odpowiedzialność, tą bardzo ciężką pracę tego leśnika na stanowisku leśniczego, który się opiekuje takim majątkiem, który zarządza tymi hektarami, nie tylko po to, żeby produkować drewno, ale po to, żebyśmy mogli tam chodzić, żeby były te wszystkie gatunki, które tam występują, żeby można było zbierać grzyby za darmo, żeby można było zbierać jagody za darmo, prawda? Żeby, powiedzmy, no, dba o tą całą przyrodę, o te wszystkie gatunki, które tam występują, jak już powiedziałem, on w stosunku do tej ogromnej pracy i do tego ogromnego majątku dostaje około 4000 zł do ręki. Ale podleśniczy, który mu pomaga, no, dostaje już, tak jak już powiedział pan dyrektor, między 2,5 a 3000 z kawałeczkiem. A gdybyśmy zobaczyli natomiast, jak lasy państwowe stymulują rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, to bezpośrednio z lasami państwowymi powiązane są stanowiska pracy kilkudziesięciu tysięcy ludzi, a w układzie kooperacyjnym poprzez przerób drewna kilkaset tysięcy ludzi. I resztę tutaj, już skoro ten pan senator, ja mówię, niezależny, ale starający się przypodobać koalicji rządzącej, mówił o tych ogromnych, wysokich zarobkach, to zapomniał powiedzieć również, że są pracownicy tak zwanych firm prywatnych, czy zakładów usług leśnych. I ci ludzie zarabiają, o ile mnie pamięć nie myli, między gdzieś około 6, 7, 8 zł na godzinę w tej ciężkiej pracy leśnej. I tu w tej sytuacji mówi się, biorąc średnią w stosunku do kadry kierowniczej, że ci leśnicy zarabiają krocie ogromne pieniądze. Ja już tu nie chcę przypominać, proszę ojca, wypowiedzi jednej prominentnych działaczy Platformy Obywatelskiej, jednej pani, która powiedziała, że 6 tysięcy to jest nic. Za to pracuje albo ktoś, kto jest niepełna rozumu, albo ten, który kradnie.
Tak, prawda? Na tych słynnych taśmach prawdy. Tak.
O tych taśmach prawdy, tak, o ile mówimy. Szanowni państwo, zwróćcie uwagę na to. I teraz mówię, te lasy. I też debata była w Sejmie i tam była taka debata, że przecież nikt nie chce prywatyzować. No bo jest, a dlaczego pytanie jest zadane nie o prywatyzację? Bo przecież nikt nie chce prywatyzować. Prywatyzacja, czyli sprzedaż komuś, to jest jedna z metod albo ze sposobów doprowadzenia do destrukcji tej organizacji, jaką jest Polskie Lasy Państwowe. W jaki sposób to można zrobić? No bardzo prosto. Można rzeczywiście wziąć i sprzedać, ale to jest, no, społeczeństwu bardzo mocno, no, zauważalne. Czyli można zmienić własność tej ziemi, a więc tych milionów hektarów, którymi zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Bo Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza lasami Skarbu Państwa. Tak przygotowuje te lasy, żeby one były dochodowe i równocześnie, żeby służyły całemu społeczeństwu. Ale przecież można rzeczywiście prosto sprywatyzować. I tam na sali w Senacie mówią, ale nikt nie chce prywatyzować. W związku z tym się pytam, kto chciał sprzedać lasy państwowe i dlaczego tego nie prostowano? Bo albo oskarżano najwyższe osoby w państwie i niszczono ich autorytet, albo rzeczywiście coś takiego się działo i nikt nie chce odpowiedzieć. A o kogo mi dokładnie chodzi? Chodzi mi dokładnie od pana, byłego pana prezydenta Komorowskiego i pana premiera, byłego premiera Tuska i wyciek z WikiLeaks, który napisał, że pan premier Tusk i pan prezydent Komorowski, chcieli sprzedać te po prostu lasy, żeby w ten sposób uzyskać pieniądze na zadośćuczynienie pewnych roszczeń osób spoza granicy naszego kraju również. A więc no, była taka sprawa. Druga sprawa, odnośnie mówią, nikt nie chciał prywatyzować. No więc przypomnę wypowiedź ministra skarbu z rządu Platformy Obywatelskiej i z układu koalicyjnego z Polskim Stronnictwem Ludowym, który w marcu 2011 roku na takiej audycji telewizyjnej, no, transmitowanej z Krakowa o tytule Młodzież Kontra, powiedział wyraźnie, że jest przewidzianych 800 jednostek państwowych, czy tych jednostek Skarbu Państwa, spółek Skarbu Państwa, przeznaczonych do prywatyzacji. I powiedział później dalej, gdy zaczęto go pytać się, no które będą tutaj w pierwszej kolejności, to na pewno w pierwszej kolejności to nie będą spółki i przedsiębiorstwa energetyczne, Tauron, no o tym dzisiaj jest dosyć głośno, jak również Lasy Państwowe. Czyli przyznał się, że Lasy Państwowe są przeznaczone do prywatyzacji, ale nie w pierwszej kolejności. A w tej chwili wszyscy ci panowie senatorowie z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak również politycy, mówią, że nikt w życiu nikt takiego nie chciał robić. No cóż to jest, proszę ojca? Czy to nie jest uderzenie w zasady poprzez specjalne metody, a więc sposób stosowania, prawda, który może być naganny. A mianowicie, czy nie było taką próbą zrobienie z polskich lasów państwowych jednoosobowej spółki Skarbu Państwa? Była taka propozycja. Była taka propozycja złożona przez obecnego jednego z liderów Platformy Obywatelskiej, jakim był ówczesny premier rządu, pan Jerzy Buzek, prawda? Przecież on był zwolennikiem stworzenia z polskich lasów państwowych jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, mimo że było to całkowicie sprzeczne z programem koalicyjnym Akcji Wyborczej Solidarność, prawda? Która była w tym czasie z Unią Wolności powiązana w układzie koalicyjnym rządowym. Przecież była taka próba. No, zakończyła się niepowodzeniem. A czym innym jest, jak próbą destabilizacji tej organizacji, no skok na kasę polskich lasów państwowych, czyli zabranie pieniędzy na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. No przecież taka próba pierwsza była w roku 2010 i od roku 2011 miano włączyć polskie lasy państwowe do sektora finansów publicznych. Cóż to jest? Zabranie samofinansowania się. Pan minister Rostowski wtedy mówi, ja będę te pieniądze codziennie wam zabierał, a jeszcze będę więcej wam oddawał. No powiedzmy sobie, że przemilczmy to, co by się działo, ale to się nie udało. Dzięki czemu? Dzięki temu, że społeczeństwo się zorientowało, proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, zorientowało się, że jest tutaj wyraźna próba destabilizacji tej organizacji, destabilizacji tego modelu, tego systemu funkcjonowania między narzuconego przez państwowe gospodarstwo leśne lasy państwowe, gospodarujące na tych 7,5 miliona hektarów lasów państwowych. Znaczy z taką, prawda, próbą nie było w końcu zabranie w roku 2014 800 milionów złotych skumulowanego zysku przedsiębiorstwu, które ma ten zysk na działalność gospodarczą, na poszerzenie, na właśnie zrównoważony rozwój, żeby było więcej gatunków, żeby więcej ludzi pracowali, żeby te gatunki chronić, żeby więcej przyrastało, prawda, żeby lepiej organizować ten układ przestrzenny. Nie, zabrano. Bez żadnych analiz gospodarczych. W ciągu 26 godzin nocą zabrano te pieniądze. No, czy to, proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, czy to nie jest próba destabilizacji tego systemu funkcjonowania polskich lasów państwowych? No nikt nie może powiedzieć, że nie jest. I dlatego to pytanie jest takie niebezpieczne. Dlatego to pytanie jest tak mocno atakowane. Dlatego to pytanie nie może stanąć pod obrady w Sejmie. Bo boją się debaty. Boją się tej debaty, która jest obowiązkowa przy takim pytaniu. Czyli ignoruje się 2 miliony 800 tysięcy osób, ponad 2 miliony 800 tysięcy, bo następne podpisy złożymy we wtorek, Ignoruje się to całkowicie, milczy się na ten temat i nie byłoby tej dyskusji najprawdopodobniej do tej pory, gdyby nie inicjatywa pana prezydenta Dudy, za co mu serdecznie, serdecznie dziękuję. No doszło do debaty w Sejmie, doszło do debaty w Senacie, przepraszam bardzo, i Senat musi podjąć decyzję w tej sprawie. Ja we wtorek będę znowu składał wniosek o to, żeby to stanęło pod obrady Sejmu. Żeby panowie posłowie z Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak też ci niezrzeszeni w tej chwilce, no dowiedzieli się w końcu, na czym polega ten unikat polskich lasów państwowych. Unikat w skali świata. Unikat trzeba wykorzystać, który można wykorzystać zgodnie z prawem międzynarodowym do rozwoju terenów wiejskich, do stymulacji miejsc pracy w terenach wiejskich, do chronienia tych miejsc pracy w terenach wiejskich. Ale widocznie koalicji rządzącej jest nie w smak tego rodzaju działalność. Albo nie rozumieją, albo rozumieją świetnie, zrobili potworny błąd. Ja bym powiedział, no taki medialny, społeczeństwo się zorientowało i w tej chwili za wszelką cenę starają się przykryć ten skandal, który zrobili, tą próbę skoku na polskie lasy państwowe, próbę skoku na 1/4 terytorium kraju. Przepraszam za to wyrażenie. No i w tej chwili udowadniają, że oni w ogóle nic nie mają z tym wspólnego, a pytanie jest niepotrzebne. Referendum nie trzeba robić, no bo pytanie jest, ja bym powiedział, niekonkretne według tych ludzi, którzy ostatnio dyskutowali w Senacie.
A dziś usłyszeliśmy dzięki tej rozmowie, jak bardzo jest konkretne to pytanie, jak bardzo potrzebne i jak bardzo ta sprawa jest nagląca w naszym społeczeństwie, no szczególnie dla bezpieczeństwa naszego kraju.
Ojcze, jest niezwykle potrzebna. To, co nam zostało, 1/4 terytorium kraju. I tutaj chciałem serdecznie podziękować no, tym ludziom, którzy zbierali podpisy, zbierają i dalej zbierają te podpisy. Prawda? To jest akcja obywatelska. Ponad wszelkimi podziałami politycznymi, bo tu jeszcze jest jedna rzecz, starano się w Senacie wcisnąć, że to jest akcja PiSu, że cóż to jest te 2 800 000 podpisów, przecież mamy 38 milionów mieszkańców, to jest zaledwie mały procent tego, którzy mieszkają na terenie kraju, ale proszę ojca, 2 800 000 podpisów to jest prawie 6 razy więcej niż się wymaga przy zorganizacji albo rozpatrzenia wniosku o referendum. A z drugiej strony, skoro Prawo i Sprawiedliwość ma tak dużą ilość członków swoich i jest to organizacja, to znaczy, że to jest rzeczywiście wielka organizacja i chciałem jasno powiedzieć, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość, za to serdecznie dziękuję, wsparło tą akcję. Naprawdę wsparło tą akcję. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości i ludzie przynosili rzeczywiście te formularze wypełnione do biur poselskich posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ale te przecież formularze, te wnioski były nieopatrzone no, godłem czy też logo Prawa i Sprawiedliwości, tylko były opatrzone logo Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. A cały komitet założycielski, no to są ludzie spoza układów partyjnych i chcę powiedzieć, że również no, są księża, są pracownicy lasów państwowych, są urzędnicy, są studenci, prawda, nie powiązani zupełnie z Prawem i Sprawiedliwością, tylko Prawo i Sprawiedliwość ujęło się za sprawą niezwykle istotną i to wsparło. Dlaczego nie wsparło tej sprawy, nie wsparły biura poselskie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego? A w tej chwili atakują, że to no, oni nie chcą prywatyzacji, ale ta prywatyzacja została dokonana. I tu proszę ojca, pewnie już czas się kończy mój. Tak. Natomiast no, chciałem serdecznie podziękować Radiu Maryja, Telewizji Trwam, naszemu dziennikowi, Telewizja Republika w to się włączyła, Gazeta Polska i wszystkim, którzy chronili tych lasów. Chciałem również podziękować tym posłom, którzy byli zaangażowani, no chociażby takiemu posłowi, jak posłowi Dariuszowi Bąkowi, który był na posiedzeniach tych 6 komisji w Senacie i którego nie dopuszczono do głosu, aby mógł zabrać i cokolwiek sprostować. Notabene to samo mnie spotkało podczas debaty w Senacie, podczas tej debaty głównej. Też posłowie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie chcieli żadnych wyjaśnień. Po prostu tylko i wyłącznie demagogicznie starali się dezinformować albo, no powiedzmy, obniżyć rangę tych pytań, jak również stwierdzić, że w gruncie rzeczy sprawa nie jest istotna. A sprawa jest niezwykle istotna. 1/4 terytorium kraju, to jest to pytanie. Przywrócenie wieku emerytalnego. I to było coś, skandaliczna dyskusja, gdzie opowiadano o tym, w jaki sposób to bez żadnych analiz gospodarczych i ekonomicznych pan prezydent Duda chce wprowadzić takie pytanie. No przecież, ojcze, 3 miliony bezrobotnych uciekło za granicę. Duży, inni bezrobotni czekają na miejsca pracy tutaj. A tu się podnosi wiek emerytalny i starym ludziom każe się pracować do końca życia, prawdę powiedziawszy. No powinno być odwrotnie. O ile się myśli o Polsce i o populacji, powinno się zrobić coś innego. Nie mówiąc już o 6-latkach i 7-latkach, no to jest totalny skandal i tu nie zrobiono żadnych, prawdę powiedziawszy, ani konsultacji, ani analiz gospodarczych z punktu widzenia demograficznego i dotyczy to również spraw związanych z wiekiem emerytalnym.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz, za tę rozmowę. Będziemy na pewno dziś monitorować ten przebieg głosowania. Miejmy nadzieję, że w którym przejdzie to, że 25 pójdziemy na referendum i odpowiemy na te 3 pytania.
No, w tej sprawie, proszę ojca, pod Sejmem w tej chwili, czyli pod kancelarią premiera, jest pikieta Solidarności domagających się tego referendum. Serdecznie ich pozdrawiam. Brońcie państwo tego, co w Polsce jest najważniejsze. Narodu i własności tego narodu.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję panu ministrowi.
Z Panem Bogiem.
Przypomnę państwu, że naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister ochrony środowiska.